Drodzy bracia i siostry, jak przyjechałem do was, to byłem pod wrażeniem, że was już jest tyle, że parking musicie tak daleko mieć od zboru, ale mnie wyprowadzono z błędu. Niemniej wierzę, że on też będzie używany na co dzień, także to jest w mocy naszego Boga i dzięki waszej służbie, bo to tak działa, że Pan Bóg nie robi niczego sam. Zawsze używa do tego ludzi na tej ziemi. I jak widać, was też tutaj używa. Ja przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru w Skoczowie. Starsi naszego zboru zawsze mówią, no to jak tam już jesteś, jak nas zostawiasz, to ale z serdecznymi pozdrowieniami tam jest. Także macie serdeczne pozdrowienia od starszych kościoła w Skoczowie. Również moja żona serdecznie pozdrawiała, właściwie chciałem z nią być tutaj, ale zapomniałem jej w ogóle powiedzieć, że jadę w tą niedzielę do Palowic. Także została u siebie i no nie z tego powodu, że szanuję moją żonę i zostawiam ją w domu, kiedy wyjeżdżam, ale dlatego, że no niekiedy po prostu zapomnę jej powiedzieć o czymś bardzo ważnym, a wyjazd do Palowic to jest ważne wydarzenie, jak myślę. Poza tym mam pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia od braci z Rady Kościoła. Mamy taką decyzję w Radzie Kościoła, że gdziekolwiek jesteśmy jako członkowie Rady, to pozdrawiamy. Dziękujemy za waszą miłość, za wsparcie, za okazywany szacunek. To naprawdę jest miłe, kiedy widać, że należymy do siebie, tworzymy jedną rodzinę i potrafimy być blisko siebie. Chcę z wami czytać dzisiaj Słowo Boże zapisane w liście do Efezjan w rozdziale 3. Będę czytał od 1 do 13 wiersza. List do Efezjan, 3 rozdział, od 1 do 13 wiersza. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Temat, jaki nadałem dzisiejszemu zwiastowaniu, brzmi dla waszego dobra. Będę starał się pokazać postawę apostoła Pawła, która wyrażała się w tych słowach. Dla waszego dobra. Aby troszkę szerzej popatrzeć niż nie tylko na ten tekst, który przeczytałem. Chciałbym zauważyć, że list do Efezjan należy do tak zwanych listów więziennych. To są listy do Efezjan, Filipian, Kolosan i Filemona. Zostały napisane prawdopodobnie w tym samym czasie, kiedy apostoł Paweł był więziony w Rzymie. Są różne teorie, ale generalnie większość wierzących uważa, że tak to jest. Ja będę sięgał do trzech tych listów, bo to jest ważna rzecz, aby spróbować przeczytać te listy w jednym czasie. Bo wtedy potrafimy odkryć klimat tych listów. Zobaczyć apostoła Pawła może inaczej niż do tej pory oglądaliśmy, właśnie przez te różne informacje, które pojawiają się w listach więziennych. Szczególnie listy do Kolosan i Efezjan mocno za sobą, za siebie zachodzą, się uzupełniają, mają wiele wspólnych myśli. Dlaczego tak jest? No, różne znowu są poglądy, ale w moim przekonaniu jest tak, że apostoł Paweł napisał najpierw list do Kolosan, ponieważ w tym zborze pojawiły się problemy natury teologicznej, pojawiła się fałszywa nauka i Epafras, który był jednym ze starszych tego kościoła, pastorem tego kościoła, jakkolwiek byśmy go nazwali, szukał pomocy u apostoła Pawła, pojechał do Rzymu, żeby w Rzymie otrzymać pomoc, bo sytuacja była trudna i dla tego zboru bardzo niebezpieczna. I apostoł Paweł napisał ten list do Kolosan, a potem w oparciu o list do Kolosan został napisany list do Efezjan. List do Efezjan nazywamy listem do Efezjan, ale prawdopodobnie on był listem okólnym, czyli skierowanym do więcej niż jednego zboru. Nie był napisanym tylko do Efezjan, ale do zborów w Małej Azji w okolicy Efezu. Także skąd możemy uważać, że tak było? Po pierwsze, są starożytne odpisy listu do Efezjan, gdzie nie jest podany adresat. Czyli do świętych i treść listu. Prawdopodobnie ten list jest dokładnie tym samym listem, który był skierowany do zboru w Laodycei. To jest też przekonanie wielu teologów, ale nikt nie potrafi kropki nad i postawić. Natomiast kiedy czytamy list do Efezjan, wnioskujemy, że był listem okólnym po pierwsze dlatego, że list do Efezjan nie zawiera żadnych pozdrowień. Bo jeżeli piszesz list okólny, no to nie pozdrawiasz poszczególnych ludzi, których znasz. A z praktyki apostoła Pawła wiemy, że kiedy pisał listy, to te pozdrowienia były krótszą albo dłuższą listą, nie? W liście do Rzymian, listu do Rzymian nie znał, ale mamy tam całkiem solidną listę tych, których pozdrawiał. W liście do Efezjan nie mamy tego w ogóle. I więcej, apostoł Paweł napisał wiersze w pierwszym rozdziale 15 i 16, które pozwalają nam przypuszczać, że przynajmniej części tych wierzących apostoł w ogóle nie znał. Tak to jest napisane. Pierwszy rozdział, może otworzymy, bo zwykle sobie to wpiszę, ale tym razem gdzieś to przeoczyłem. 15-16 wiersz, czytamy tak. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Czyli apostoł Paweł o wielu z nich po prostu usłyszał, nie znał ich osobiście. Między jego obecnością w Efezie a tym momentem, kiedy żegnał się ze starszymi w Efezie, ze starszymi z Efezu w Milecie, a czasem pisania tego listu mogło upłynąć około 5 lat. I to mógł być taki dobry czas, by z Efezu Ewangelia rozchodziła się we wszystkie strony. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że Efez był miejscem wielkiego przebudzenia i Ewangelia z Efezu rozchodziła się po całej okolicy. W kręgach ewangelikalnych, czyli my należymy do tych kręgów, list ten jest bardzo ceniony, ponieważ posiada bardzo dojrzałą teologię. Apostoł Paweł, będąc kilka lat w więzieniu, miał sporo czasu do przemyślenia tego, w co wierzy. I list do Efezjan został nazywany królową listów apostolskich. Przynajmniej u Barclaya, jak się czyta jego komentarz, tam jest ta informacja, że wielu uważa list do Efezjan za królową listów apostolskich. Dlaczego królową? No bo list w języku greckim i łacińskim jest rodzaju żeńskiego. My byśmy powiedzieli, list do Efezjan jest królem pomiędzy apostolskimi listami. Jeśli pamiętamy, to widzimy, że te listy są w jednym czasie zapisane. Inaczej. Kiedy czytamy list, list jest dłuższy, to z reguły pamiętamy początek i całą treść. Kiedy czytamy list do Efezjan, to niekiedy ta treść nam się zagubia, ponieważ list jest bardzo skondensowany. I stąd, kiedy będę czytał z wami, to będę sięgał do różnych miejsc, abyśmy mogli zobaczyć klimat tego listu i przesłanie tego listu. Sam list zaczyna się od trzeciego wiersza. Pierwszy rozdział możemy sobie otworzyć, jeżeli macie Biblię przed sobą. Jeśli dokładnie przyglądamy się temu listowi, to list zaczyna się od trzeciego wiersza, ponieważ pierwszy i drugi wiersz to są pozdrowienia. Po pierwsze apostoł przedstawia się, potem pozdrawia, robi to znanymi słowami łaska i pokój. Może słowo wyjaśnienia, bo różnie wierzący się witają, ale ja chciałbym pokazać, jak to było w przypadku apostoła Pawła. Apostoł Paweł pozdrawiał słowami łaska i pokój. Pokój to hebrajskie pozdrowienie. Szalom. Do dzisiaj Żydzi pozdrawiają się słowem szalom. Łaska to jest bliskie słowo pozdrowieniu greckiemu. Grecy pozdrawiali się haire. Albo jeżeli w liczbie mnogiej, to hairete. Cieszcie się, radujcie się. A radość i łaska są pokrewnymi słowami w języku greckim. Czyli kiedy miniemy te dwa pierwsze wiersze, mamy początek tego rozdziału. A tak jak powiedziałem, ponieważ to był list, warto widzieć całość tego listu, aby odebrać klimat tego, co jest w tym liście napisane. List zaczyna się od słów. Ja będę czytał teraz według Biblii Warszawskiej, mamy różne tłumaczenia. Mamy tam taką treść. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Na tym wierszu chcę się chwileczkę zatrzymać. Błogosławiony niech będzie Bóg. Po grecku brzmi to eulogetos hoteos. Co dokładnie znaczą te słowa? Eulogetos, czyli błogosławiony w naszym tłumaczeniu, ma przedrostek eu i temat logetos, tak z grubsza mówiąc. Eu w języku greckim zawsze znaczy pozytywnie, dobrze, a słowo logetos od logos to jest słowo mówiony, od słowa mówić. Dobrze mówić, błogosławić na język polski. Tak to przetłumaczono już chyba z 1500 lat temu. Natomiast w naszych tłumaczeniach pojawiają się różne próby oddania tego wiersza nie poprzez słowo błogosławiony. I tak Biblia Poznańska tłumaczy uwielbiony, a Popowski w interlinealnym Nowym Testamencie wysławiony. Ja teraz przeczytam ten wiersz w moim własnym tłumaczeniu i wtedy zobaczymy, jakie przesłanie usłyszymy, bo mamy usłyszeć pewne przesłanie, ponieważ słowo sławiony w języku polskim niesie dokładnie tą samą treść, co eulogetos w języku greckim. I ten wiersz nabierze dla nas zupełnie innego klimatu, zupełnie inaczej go odczytamy, kiedy to greckie słowo eulogetos przeczytamy jako sławiony. Nie patrzcie teraz proszę do tekstu, nastawcie uszy i teraz przeczytam ten tekst tak, jak ja go słyszę. Sławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który uczynił nas sławnymi wszelką duchową sławą w wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Sławiony niech będzie Bóg, który uczynił nas sławnymi w wyższych sferach nieba w Chrystusie Jezusie. Czujemy ekspresję tego wiersza. Nie tylko sławiony ma być Bóg, ale my staliśmy się jako Kościół sławni w niebie. Kościół należy do nieba. Nasze imiona są już tam zapisane. I to wszystko dzieje się w Chrystusie. Aby rozumieć, czym jest Kościół, chcę przejść razem z wami króciutko z tego pierwszego rozdziału wiersze, aby zobaczyć, usłyszeć o tym Kościele, który jest sławny w niebie. Dlaczego, w jaki sposób to jest możliwe, że Kościół, że my jako przynależący do tego Kościoła jesteśmy sławni w niebie. Po pierwsze, czwarty wiersz, Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Już nas stwarzając, wybrał nas. A potem przez Pana Jezusa wybrał nas ponownie, abyśmy byli przed Jego obliczem, abyśmy byli w Jego obecności, abyśmy byli blisko Niego, abyśmy byli święci i nienaganni. To było dla nas niemożliwe. Przez grzech, ten Adamowy i ten nasz własny, nie było to dla nas możliwe. Dopiero w Chrystusie Jezusie możemy stanąć przed obrożym obliczem jako nienaganni i święci. Piąty wiersz. Dostąpiliśmy usynowienia albo zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny. Należymy do Bożej rodziny. To jest druga piękna rzecz, o której Paweł tutaj pisze. Siódmy wiersz. Nasze grzechy zostały nam odpuszczone. Nigdy nie zostaną nam przypomniane. Pismo Święte mówi, że oddalił od nas grzechy nasze, jak wschód od zachodu. Dziesiąty wiersz. Będziemy na zawsze z Nim i On będzie głową tego wszystkiego, co w niebie i na ziemi. I my należymy do tej niebieskiej rzeczywistości. Trzynasty wiersz. Zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, gdy uwierzyliśmy. Ten trzynasty wiersz jest bardzo istotny. Kiedy uwierzyliśmy, tak jak to jest tam napisane, zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Co znaczy pieczęć? Jak mam książki, które są dla mnie cenne, to ja tam kładę pieczęć. Bo wiecie, jak książka nie ma właściciela, to ma problem do niego wrócić. I jak książka jest dla mnie cenna, to albo podpisuję, albo tam daję pieczątkę. Otrzymaliśmy to pieczęć Ducha Świętego i to jest chrzest w Duchu Świętym. To jest dokładnie to samo, to jest inne sformułowanie. Pan Jezus obiecał uczniom, że będą ochrzczeni przez Ducha Świętego. I czternasty wiersz mówi, że wszystko to dla Bożej chwały. I wracając do tego mojego tłumaczenia, sławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który uczynił nas sławnymi wszelką sławą duchową w wyższych sferach nieba w Chrystusie Jezusie. A więc jako Kościół należymy do nieba. Kościół jest sławny w niebie. My jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny. I teraz przechodzę do tego tekstu, który przeczytałem. Uświadomiliśmy sobie, kim jesteśmy dla Boga. Jesteśmy kochanymi synami i córkami Wszechmogącego. Należymy do Jego rodziny. I teraz apostoł Paweł w tym tekście, który przeczytaliśmy, napisał: dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Jezusa Chrystusa. Dlatego, co stało się, że włączeni zostaliśmy do Bożej rodziny i że to jest Ewangelia, Ewangelia łaski Bożej, że każdy grzesznik może otrzymać przebaczenie grzechów i może zostać przyjęty do Bożej rodziny. Apostoł Paweł mówi: jestem więźniem Jezusa Chrystusa. Kogo apostoł Paweł był więźniem? Rzymskiego cesarza. Na rozprawę przed nim czekał. Ale dla Pawła to było inaczej. On tam był jako więzień Jezusa Chrystusa. On tam był ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. I nawet jeśli to więzienie nie było jakieś dokuczliwe, bo był to raczej areszt domowy. Apostoł mimo wszystko był więźniem i pisze o tym, jak się czuł. Łukasz opisuje to w ten sposób, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich, wiersze 28 rozdział, wiersze 30-31. I pozostawał Paweł przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało i bez przeszkód. Mimo to było to więzienie. Był przykuty do żołnierza, który go pilnował. Żołnierz go dobrze pilnował, ponieważ zgodnie z prawem rzymskim, gdyby Paweł uciekł, a od czasu do czasu się więźniom udało uciec, to ten żołnierz poniósłby karę, która należała się Pawłowi, a jeszcze nie było wiadomo, co Pawła spotka. William Barclay pisze o tym właśnie, że więzień był przykuty do żołnierza, który go pilnował. Uważam Barclaya za dobrego znawcę i myślę, że to tak było. Był więźniem i to była taka niższa kategoria człowieka. Do tego jeszcze był Żydem. A Żydów wtedy też nie kochano. To antysemityzm nie jest niczym nowym. Mimo wszystko apostoł Paweł nie widzi siebie jako więźnia Nerona, ale widzi siebie jako więźnia Jezusa Chrystusa. Romaniuk w swoim tłumaczeniu ten wiersz tłumaczy: dlatego ja, Paweł, więzień Jezusa Chrystusa, z powodu was, dlatego ja, Paweł, więzień Jezusa Chrystusa z powodu was pogan. W tym tłumaczeniu Romaniuka nie ma czasownika jestem. Paweł pisze tylko ja, więzień Jezusa Chrystusa z powodu was pogan. W tłumaczeniu Biblii Elberfelskiej, to jest takie bardzo dobre niemieckie tłumaczenie, przetłumaczone jest nie ze względu na was czy z powodu was, ale dla was pogan. I stąd tytuł mojego zwiastowania. Dla was. Apostoł Paweł był tam więźniem Jezusa Chrystusa dla was, dla nas. Chciałbym, byśmy tą formułę, tą frazę zapamiętali. To działo się dla kogoś, że apostoł tam był. Dla pogan, którymi Żydzi pogardzali. Dla tych, którzy byli goim, czyli obcy, narody, którzy byli bez przymierza, którymi gardzono. Apostoł Paweł wiedział, że jest tam więźniem Jezusa Chrystusa dla was, pogan, dla tych z narodów. I był tam nie tak do końca jako więzień Nerona, ale jako więzień Pana Jezusa Chrystusa. Jemu służył. Pozwólmy jeszcze raz posłuchać Łukasza. Czytamy: i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało i bez przeszkód. Tam w więzieniu był więźniem Jezusa Chrystusa dla was, dla nas. Jak dobrze mu tam było, bo kiedy czytamy tą relację Łukaszową, to możemy być przekonani, że to no, takie było znośne. 3 rozdział, 13 wiersz. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Czyli kiedy Paweł pisze o swoim uwięzieniu, to pisze o udręce. Jak już mówiłem, list do Efezjan i list do Kolosan warto czytać równolegle i paralelnie się to mówi równolegle. Apostoł napisał do Kolosan w 1 rozdziale, 24 wierszu: teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę. Biblia ekumeniczna ma: dla was znoszę. I chciałbym, żebyśmy tą frazę pamiętali: dla was. I dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Paweł cierpiał w więzieniu. Robił to dla waszego dobra. W końcu dla naszego dobra, dla twojego i mojego dobra był tam w więzieniu. Apostoł Paweł umiał przekuć to cierpienie, to oddzielenie, więzienie na błogosławieństwo. Bo sam pisze o tym, że to jest miejsce udręk, że to nie było sanatorium. W liście do Kolosan czytaliśmy, że dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych. Zwiastował Ewangelię śmiało i bez przeszkód. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu, jak to wyglądało. List do Filipian, 1 rozdział, 12-13 wiersz. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało w więzieniu, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało w więzieniu, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. I sprawa moja stała się znana w całym zamku i wszystkim innym. Jak to było możliwe? Apostoł Paweł był w areszcie, przykuty do strażnika, do żołnierza i pisze, że jego sprawa stała się znana na zamku i wszystkim innym. Apostoł Paweł zwiastował Ewangelię tym, którzy do niego przychodzili. Ilu to mogło być ludzi? Jak mogło się to przenieść na to, by sprawa apostoła Pawła, sprawa Chrystusowa, stała się znana na zamku i wszędzie indziej? Otóż mam wytłumaczenie tego. Wiecie, kto to robił? W moim przekonaniu to robili żołnierze. Wyobraźmy sobie misjonarza Pawła, który ma człowieka przykutego przez 24 godziny do siebie. Fantastyczna okazja do zwiastowania Ewangelii. Czyli nawet więzienie jest takim miejscem, gdzie Ewangelia może być zwiastowana. A ponieważ ich doba też miała 24 godziny i trzeba było te 24 godziny przesiedzieć, to apostoł Paweł miał niesamowitą szansę, aby opowiadać o tym, co stało się w jego życiu. Mógł opowiadać o swojej rodzinie, o swoim żydowskim pochodzeniu, o studiach teologicznych u stóp Gamaliela, o tym, jak prześladował chrześcijan. O chrześcijan już coś tam wiedziano. O chrześcijanach już coś tam wiedziano. A potem mu powiedzieć, i kiedy szedłem do Damaszku, nagle, w środku dnia, ujrzałem światło i słowa: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I to zmieniło zupełnie moje życie. Bo ten, który mi się objawił, powiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I potem mogły być stawiane pytania. Mógł opowiadać, co Bóg czynił w życiu wierzących ludzi w Efezie, w innych miejscach, gdzie tą Ewangelię zwiastował. Ja nie wierzę, że można było zostać nieczuły na to, co było zwiastowane. Może nie wszyscy żołnierze się nawracali, ale przypuszczam, że wielu nawracało się. I szli i opowiadali na zamku o takim Pawle. Pawle, który jest tam więźniem Jezusa Chrystusa. I jestem przekonany, że to wielokrotnie się powtarzało, że ci żołnierze nieśli Ewangelię. Apostoł Paweł umiał wykorzystać sytuację i przekuć swoje więzienie na błogosławieństwo, swoją udrękę na błogosławieństwo. To miało jeszcze dalszy skutek, bo czytamy, że bracia, że większość braci nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Ta wieść o tym, co się dzieje, dotarła do zboru, do kościoła w Rzymie. I bracia zaczęli ze śmiałością zwiastować Ewangelię. To było niesamowite wydarzenie. błogosławieństwo za błogosławieństwem, dlatego że apostoł Paweł przyjął to jako Bożą wolę, że jest w więzieniu. Ale teraz przejdę z wami troszeczkę szerzej, by pokazać, ile błogosławieństwa stało się przez to, że apostoł Paweł znalazł się tam w więzieniu. To więzienie rzymskie powiązane z więzieniem w Cezarei i podróżą do Rzymu trwało razem około 5 lat. Kupa czasu. Jesteś więźniem, raz cię traktują lepiej, raz traktują cię gorzej, ale wiemy, że te jego więzy służyły wielkiej sprawie. Tak jak powiedzieliśmy, ludzie wokół niego mogli usłyszeć Ewangelię, ci strażnicy, żołnierze. Bracia w Rzymie nabrali otuchy i zaczęli z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Kiedy Paweł był w więzieniu w Cezarei, bo ja chcę ten czas razem spiąć, Łukasz miał niepowtarzalną okazję, aby spotkać, jak to czytamy w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale, możecie sobie ten tekst otworzyć, mógł spotkać naocznych świadków, 2 wiersz. I ja te 3 wiersze przeczytam, żeby nie zgubić puenty. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja krótko wszystko od początku przebadałem i dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Dlatego, że Paweł był w więzieniu, Łukasz otrzymał niesamowitą okazję, żeby rozmawiać ze świadkami tych wydarzeń. To jemu zawdzięczamy tą historię o Józefie i Marii, o narodzeniu Pana Jezusa, o Annie, o Symeonie, o pasterzach. Gdyby nie to, że Paweł był w więzieniu, prawdopodobnie nie mielibyśmy tego Łukaszowego opisu, albo byłby bez tych pierwszych wydarzeń. Jakby wyglądały nasze święta Bożego Narodzenia, nie? Gdyby nie ta historia Łukasza, którą w większości zborów czytamy przy okazji świąt Bożego Narodzenia. To stało się błogosławieństwem, dlatego że Paweł był w więzieniu. Więcej, nawrócił się Onezym. To jest ten 4 list do Filemona. Filemon to był pan Onezyma. Onezym nawrócił się w więzieniu. To apostoł Paweł pisze w liście do Filemona. I z historii dowiadujemy się. Pisze o tym Ignacy z Antiochii w swoich listach, które kieruje do wielu zborów, między innymi do zboru w Efezie. Idąc do Rzymu, gdzie miał zostać rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom i tak się stało. Jest jednym z pierwszych męczenników. Pisze do biskupa w Efezie i ten biskup w Efezie, pastor, prezbiter, jakbyśmy go tam nie nazwali, to Onezym. Ja przypuszczam, że to jest dokładnie ten sam Onezym, który nawrócił się będąc sam u Pawła. Warto przeczytać te listy, tak jak powiedziałem, razem. Gdyby Paweł nie był w więzieniu, nie mielibyśmy tych 4 listów. Bo nie musiałby ich napisać. Mógłby pojechać do Kolosów, załatwić sprawę. Wszystko inaczej by się potoczyło. Ale ubogaceni zostaliśmy również o te listy. I wszystko to dlatego, że apostoł Paweł żył dla dobra innych. Dla waszego dobra. Ta fraza chciałbym, aby została w naszych uszach. 2 wiersz tego listu. Bo zapewnie słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Biskup Romaniuk tłumaczy to w ten sposób. Słyszeliście z pewnością o zadaniach, jakie Bóg w swej dobroci zlecił mi dla waszego dobra. To dla waszego dobra, myślę, że to zapamiętamy i to będzie miało wpływ na nasze życie. Bóg w swej dobroci. Apostoł Paweł był w więzieniu i niekoniecznie mógł odbierać to jako dobroć Bożą. Ale tak odbierał. Kiedy czytamy list do Filipian, to widzimy, co stało się w życiu Pawła. Apostoł Paweł pisze, bo dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Czyli czym jest więzienie wobec śmierci? A Paweł mówi, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Bóg w swej dobroci dla waszego dobra. My często pytamy, co my z tego będziemy mieć? Chodzimy co niedzielę do kościoła, czytamy Biblię, modlimy się. Co my z tego będziemy mieć? Ja chciałbym zadać pytanie, co inni z tego będą mieć? Dla waszego dobra, czyli nie dla waszego tutaj, ale dla tego dobra ludzi, z którymi jesteście na co dzień. Apostoł Piotr w rozmowie z Panem Jezusem, ona zapisana jest w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział 27-29, powiedział takie słowa. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to będziemy mieć? My opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to będziemy mieć? I słuchajmy, co odpowiedział Pan Jezus. Na to Pan Jezus odpowiedział, i każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, albo otrzyma życie wieczne. I potem czytamy w 30 wierszu, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Ja nie wiem, czy z tego powodu ludzie tak chętnie siadają w ostatniej ławce. No bo wielu tych ostatnich będzie pierwszymi. To lepiej usiąść w ostatniej ławce. No u was, bo jest pełno, to te pierwsze ławki są zajęte, ale zwykle, kiedy się przyjeżdża do zboru, to te pierwsze ławki są puste, no bo wielu pierwszych będzie ostatnimi. Ale ja chciałbym, żebyśmy się na chwilę zastanowili. Bo wielu pierwszych zostanie pierwszymi. A wielu ostatnich pozostanie ostatnimi. Warto się postarać, aby nie być tym ostatnim, aby być tym pierwszym, aby być tym, który wnosi błogosławieństwo. Tak jak patrzymy na apostoła Pawła, to nie odbieramy go jako tego ostatniego, tylko jako tego pierwszego, tego, który żył dla dobra innych. I myślę, że dzisiejsze słowo pomoże nam widzieć rzeczywistość wokół nas inaczej. I pomoże nam żyć dla waszego dobra, czyli dla dobra tych, którzy są na zewnątrz. Bóg w swej dobroci mówi, stokroć tyle otrzyma. A On jest hojny i bogaty. Bo gdyby był tylko hojny, to mogłoby z tego wiele nie wynikać. Ale On jest hojny, dobry i bogaty. I On powiedział, stokroć tyle otrzyma. Jeśli Bóg nam mówi o tym, że to będzie stokroć, to będzie stokroć. Tam apostoł Paweł napisał, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. To było to, czego apostoł Paweł uczył się w społeczności z Jezusem w więzieniu. Kiedy słyszymy Bóg w swej dobroci dla waszego dobra, to co słyszymy? Czy słyszymy dla dobra mojej żony, dla dobra mego męża, dla dobra moich rodziców, dla dobra moich dzieci? Czy słyszymy dla mojego dobra? O czyje dobro nam przede wszystkim chodzi? Apostoł Paweł napisał dla waszego dobra. W drugim rozdziale, 4 wierszu listu do Filipian, znowu czytam w tłumaczeniu Romaniuka, niech nikt nie szuka tylko własnego dobra, lecz niech myśli o sprawach innych. Niech nikt nie szuka własnego dobra, ale myśli o sprawach innych. Chciejmy zmienić nasz sposób myślenia. Zmiana sposobu myślenia to metanoia. Metanoia to to, co w naszym tłumaczeniu Biblii jest oddane jako pokuta. W tych starszych tłumaczeniach, w tych nowszych jest to jak, przepraszam, uciekło mi teraz to słowo, mniejsza o to. Jesteśmy wezwani do zmiany sposobu myślenia. I to jest pokuta, której się od nas oczekuje. Zmiana sposobu myślenia. Przed kilku laty mieliśmy w zborze pewne małżeństwo, które przechodziło bardzo silny kryzys. Już nie mieszkali ze sobą, a kiedy poszedłem go odwiedzić, to nie potrafił ani jednego dobrego słowa powiedzieć o swojej żonie. I kiedy z nim rozmawiałem, powiedziałem, ty wszystko wiesz, ja nie muszę ci nic mówić. Tej kobiecie przysięgałeś, że uczynisz wszystko, aby uczynić wasze małżeństwo szczęśliwym. Z jego żoną nie rozmawiałem, ale ona ma taką głęboką duszę, przemyślała sprawę i postanowiła czynić mu dobrze, niezależnie od tego, co to będzie dla niej znaczyło. Dzisiaj są znowu małżeństwem, dobrym małżeństwem, służącym w Kościele. Tylko dlatego, że ona zmieniła swój sposób myślenia. Ona, w jej myśleniu dokonała się metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia. My też musimy zmienić swoje myślenie. Pomyśl, Bóg w swej dobroci dla waszego dobra. Bóg w swej dobroci dla waszego dobra. To było wielkie odkrycie apostoła Pawła, że Ewangelia jest dla wszystkich. Dla Żydów i nieżydów, prostych i wykształconych, biednych i bogatych, porządnych i pokalanych. Apostoł Paweł napisał w 6 wierszu, znowu czytam w tłumaczeniu Rumaniuka, a oto treść tej tajemnicy, dzięki Ewangelii poganie mają także udział razem z Żydami w dobrach, które Bóg przeznaczył na dziedzictwo dla swego ludu i są już członkami tego samego ciała. I wreszcie do nich również odnoszą się obietnice, które Bóg zostawił nam w Jezusie Chrystusie. I dalej 8 wiersz. Apostoł Paweł pisze, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Romaniuk tłumaczy o bezmiarze wszelkich dóbr w Chrystusie. To dla nas jest ten bezmiar wszelkich dóbr w Chrystusie. Dla nas, którzy, jak czytamy w 2 rozdziale, 12 wierszu, byliśmy w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mającej nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz, wracamy do tego 1 rozdziału, jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny, zostaliśmy wybrani, aby być blisko przed Jego obliczem, nasze grzechy zostały nam przebaczone, zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I mamy dostęp do tego bezmiaru dóbr, które jest w Jezusie Chrystusie. 2 rozdział, 19 wiersz. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Bóg w swojej dobroci zlecił mi dla waszego dobra. I chciałbym zrobić teraz króciutką powtórkę. Apostoł Paweł bardziej niż my był świadom bezmiaru wszelkich dóbr, które są udziałem Kościoła, wierzących ludzi. Kościół, którego zostałeś członkiem, do którego należysz, jest sławny w niebie. Należysz do tego sławnego Kościoła. Na pytanie Piotra, co my z tego będziemy mieć, Pan Jezus powiedział, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Apostoł Paweł napisał, Bóg w swej dobroci polecił mi dla waszego dobra. Bóg w swej dobroci polecił mi dla waszego dobra. Co Bóg poleci tobie dla dobra innych? Ta fraza, dla waszego dobra, chciałbym, aby wam towarzyszyła, abyście mogli żyć z tą myślą, że żyjemy dla dobra innych. On zmienia rozbite małżeństwa w dobre małżeństwa, więzienie w miejsce błogosławieństwa. Możecie przeżywać obfite życie, żyjąc dla dobra innych i tego całego serca sobie i wam życzę. Amen.